Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa po świętach Wielkiej Nocy. Dzisiaj pierwszy odcinek po dwudniowej przerwie. Pewnie się za nami stęskniliście, napiszcie w komentarzach. No i dzisiaj super live zapowiedziany. Dlaczego super? No dlatego, że zebrało się naprawdę bardzo, bardzo dużo wydarzeń przez te trzy dni. Trump nie zwalniał tempa, święta świętami, ale wydarzenia się toczyły, wojna się toczy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, widzę, że dźwięk jest ok. No dobrze, drodzy Państwo, mamy tak, dzisiaj opływa wielkie ultimatum dla Trumpa. W przypadku jego niedotrzymania grozi Trump totalna anihilacja i zdmuchnięcie Iranu z mapy świata. Mamy odpowiedź Iranu, mamy obopólne uderzenia irańsko-izraelskie, bardzo potężne. Mamy tutaj całą listę celów dla Was wypisanych, nowe statystyki. No i oczywiście przede wszystkim drugi pilot uratowany. Udało się Amerykanom, naprawdę imponujący sukces amerykańskich sił specjalnych, armii, CIA. Dzisiaj przedstawię Państwu wszystkie szczegóły tej operacji, chociaż nie wszystkie, bo więcej dzisiaj o godzinie 20 w rozmowie z generałem Tomaszem Drewniakiem. Także dzisiaj będzie drugi odcinek, nietypowo, ale po świętach temat jest naprawdę bardzo ważny tej całej operacji ratunkowej pilota, no i plus z panem generałem Drewniakiem. Przypomnę, to jest były dowódca polskich sił powietrznych. Omówimy w ogóle całą strategię amerykańską, te uderzenia z lotniskowców, jak ta operacja jest przeprowadzana. Także dzisiaj o tym pilocie więcej będzie, o pilotach właściwie dwóch uratowanych o 20 w rozmowie z generałem Drewniakiem. No dobrze, tyle tytułem wstępu. Rozpoczynamy naszego live'a. Myślę, że dzisiaj to troszkę dłużej może zająć, za co przepraszam, pewnie ze 45 minut. Przedstawię wszystkie najważniejsze wydarzenia okresu świątecznego, a potem oczywiście pytania od widzów, a o 22 odcinek z generałem Drewniakiem. Dobra, bierzemy się za robotę, tylko jeszcze krótko pozdrówmy naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I kciuk dla Pomelo, który oczywiście jest naszym partnerem strategicznym, rewelacyjna, pyszna dieta pudełkowa. Partnerem technologicznym kanału Historia Realna jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. No i oczywiście tradycyjna prośba do Was, wspierajcie Historię Realną, to dzięki Wam jest możliwy rozwój naszego kanału, te codzienne live'y, wszystko rzuciłem, żeby dla Was przeglądać media, portale, odsłuchiwać konferencji prasowych Trumpa, o czym dzisiaj Wam opowiem. Także bardzo, bardzo dziękuję za to wsparcie, można nas wspierać na Patronite, na YouTubie i tutaj tymi donatami, cegiełkami na czacie. Bardzo za to dziękuję, bo zachowujemy niezależność dzięki temu wsparciu. Dobra, minęło przepisowe 3 minuty, zebraliście się, drodzy Państwo, startujemy. We wtorek mija termin już teraz najpoważniejszego ze wszystkich ultimatów Trumpa, które stawiał w ostatnim czasie Iranowi. On napisał, że to jest godzina 8 Eastern Time, no i w bardzo nietypowy sposób to zapowiedział, to znaczy zapowiedział tak, wtorek, czyli dziś, będzie dniem elektrowni i mostów. Czytamy w twecie Trumpa, nigdy czegoś takiego nie było. Otwórzcie pip, tu było słowo na F po angielsku, cieśninę, chore pip, sukin koty, albo urządzimy Wam piekło. Chwała Allahowi. Tyle Donald Trump. No więc cóż, mamy więc do czynienia po pierwsze z wyznaczeniem nowego ultimatum, chyba to już siódme, nie będę tego wszystkiego Wam powtarzał. Pamiętacie, najpierw było 48, nie, najpierw było natychmiast kapitulujcie, potem 48 godzin, potem 5 dni, potem 10 dni. Teraz mamy do czynienia z kolejnym ultimatum. Trump zapowiada totalne zmiecienie irańskiej infrastruktury, od której zależy życie całego Iranu i 90 milionów Irańczyków, czyli oczywiście elektryczności całej sieci i elektrowni. I teraz tak, jakby to, drodzy Państwo, skomentować? No przede wszystkim wszyscy są zszokowani tymi wulgarnymi słowami. Nie zdarzyło się chyba do tej pory w historii Stanów Zjednoczonych, żeby jakiś prezydent używał słowa na F. w swoim oficjalnym twecie. Zapytany Trump o to podczas bożonarodzeniowego spotkania powiedział, chciałbym, żeby dobrze mnie zrozumieli, dlatego byłem taki wulgarny. Jest to absolutnie szokujące. Komentuję ten tweet, wybrałem dla was jeden komentarz. Tucker Carlson, najważniejszy prawicowy dziennikarz amerykański, który kompletnie uznał Trumpa za człowieka, który sprzeniewierzył się swojej własnej ideologii i powiedział tak, to jest po prostu hańba. Naśmiewanie się z religii, no bo on tam powiedział tak prześmiewczo, niech żyje Allah. Zwróćcie uwagę, że Amerykanie mają również swoich sojuszników w Zatoce Perskiej, Saudów, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Jordańczyków. No przecież oni wszyscy też czytają to i widzą, że Trump robi sobie po prostu jaja z ich religii. Jest to bardzo, bardzo, bardzo groźne. Dwa, wulgarny język, skandaliczne. Trzy, grożenie zbrodniami wojennymi, po prostu wstyd. I teraz tak. Kolejna sprawa, Trump się nie zatrzymywał, bo w tej samej rozmowie podczas spotkania wielkanocnego w Białym Domu, kiedy go drążyli dziennikarze ten temat, to powiedział tak, irańscy przywódcy, bo do nich się odnosił, to zwierzęta. A więc zobaczcie, dehumanizacja przeciwnika, a skoro zwierzęta, no to nie obowiązują wobec nich żadne zasady i prawa człowieka. Na późniejszej konferencji prasowej, o której was więcej powiem, zapytany również o to przez szokowanych dziennikarzy, jak wy możecie prowadzić wojnę, która miała być na celu wyzwolenie Irańczyków, a bombardować zamierzacie infrastrukturę cywilną. On odpowiada, Irańczycy sami chcą być bombardowani. Dzwonią do nas i proszą, żebyśmy jeszcze, jak już ich raz zbombardowaliśmy, żebyśmy zawrócili i jeszcze raz ich zbombardowali, bo naród Iranu nie boi się naszych bombardowań, wprost przeciwnie, bardzo je z zadowoleniem przyjmuje, bo uwaga, drodzy Państwo, chcą wolności, a wolność jest ważniejsza niż życie, my ich zbombardujemy, a padnie reżim ajatollahów i odzyskają wolność. No ręce nie mają gdzie opadać. Na pewno ludzie są zachwyceni i dzwonią do Amerykanów, róbcie drugi nawrót, drugie kółko, bombardujcie nasze domy. No ale Trump uważa, że wolność jest najważniejsza. Dobrze. Zresztą zwróćcie uwagę na tą logikę, którą to nie pierwszy raz Trump tak mówi, no bo no okej, okay, on na przykład mówi tak, no przecież ci ludzie, czyli reżim ajatollahów byli tacy straszni, że oni prześladowali kobiety, do których strzelali snajperzy i uwaga, gejów. No to w związku z tym co? Teraz ma Ameryka prawo jeszcze tam więcej ludzi zabić, jeszcze zbombardować, bo Trump mówi, tam zabili kilkadziesiąt tysięcy własnych obywateli. No nikt nie twierdzi, że reżim w Iranie nie jest strasznym, potwornym, islamistycznym, zamordystycznym reżimem. Ale wyzwolenie spod tego reżimu ma oznaczać to, że jeszcze więcej zwykłych Irańczyków się zabije. Trump powołuje się na to, że Iran zabijał kobiety, które protestowały. Pamiętacie, były takie protesty, bo one tam są zmuszane do noszenia tych chust. Okej, okay, a zabicie 175 dziewczynek w tej szkole przez Tomahawka, to co, to jest przestrzeganie praw kobiet? No po prostu nie ma w tym logiki, nie ma piernik do wiatraka. Zbrodnie na Irańczykach, reżimu irańskiego, na które się powołuje Trump, ja nie zamierzam tego podważać, nie jestem fanem tego reżimu, nie usprawiedliwiają kolejnych zbrodni, które na Amerykanie popełniają na Irańczykach. No dobrze, Iran nie pęka, Iran odpowiada w następujący sposób na oświadczenie Trumpa. Doradca strategiczny przewodniczącego irańskiego parlamentu, czyli pana Ghalibafa, skomentował 40-godzinne ultimatum prezydenta Trumpa. Uwaga, to Trump ma 20 godzin, żeby poddać się Iranowi albo jego sojusznicy wrócą do epoki kamienia łupanego. Nie ustąpimy. No chodzi oczywiście o to, że oko za oko, ząb za ząb. Za każdym razem, kiedy Amerykanie w coś biją, no to natychmiast jest odpowiedź ze strony Iranu, który uderza również w cele na krajach Zatoki Perskiej. Dziękuję, tu strasznie dużo zeszło tych cegiełek i donate'ów. Drodzy Państwo, jest już nas 11 tysięcy, a więc idziemy na rekord. Witam kobiety w obronie cywilnej. O, dziękuję. Witam i dziękuję za wsparcie Adivit, Marcin Kapela, Piotr Wiśń, tu się coś urywa, Wiolcia, no bardzo, o, XYZ, witamy pana Mariusza Borowskiego na pokładzie jako nowego wspierającego, a także pana Lokacjusza. Wspierajcie, drodzy Państwo, historię realną, bo dzięki wam powstają te live'y. Dobra, koniec tego tematu, ultimatum. Czy rzeczywiście Trump zniszczy Iran? Zobaczymy. Na konferencji prasowej powiedział tak, możemy jednym pstryknięciem w jednej nocy po prostu unicestwić Iran jako taki. Może to się stanie tej nocy, zawiesił głos Trump, rozpoczynając konferencję. Także drodzy Państwo, jutro podczas live'u od godziny 12 zobaczymy, co z tego wyszło. Nie mogę się w pewnym sensie, no straszne to jest to, co się stanie, ale z drugiej strony nie mogę się doczekać, bo na dwoje babka wróżyło. Albo Trump się znowu wycofa, czyli doktryna taką, Trump's always chickens out, albo rzeczywiście czeka nas gigantyczna eskalacja. Dobrze. Druga sprawa, tym razem należą się Amerykanom naprawdę wielkie, wielkie gratulacje, ale konkretnie amerykańskiej armii. Otóż co ci ludzie zrobili, to jest po prostu majstersztyk. Pamiętacie naszego ostatniego live'a w Wielką Sobotę? Informacje ostatnie były nasze takie wtedy, że jednego udało się uratować z tych lotników z zestrzelonego F-15 w środku Iranu, a drugi gdzieś cały czas był zaginiony. No to drodzy Państwo, drugiego znaleźli. Super, z perspektywy oczywiście Amerykanów. Z perspektywy Irańczyków jest to oczywiście wielkie upokorzenie. Wspaniałe wsparcie HCR-79. Bardzo, bardzo dziękuję. No dobrze, ale rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo o tym, drodzy Państwo, będziecie czytali książki, oglądali hollywoodzkie filmy z najlepszymi aktorami, ponieważ takiej operacji rzeczywiście no chyba nigdy nie było w historii sił specjalnych. Trump lubi się przechwalać, bo to on mówi, że to jest najlepsza, najbardziej niesamowita operacja, no ale rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić, chociaż tu jest łyżka dziegciu, straty Amerykanów sprzętowe są po prostu kolosalne. No dobrze, zacznijmy w ten sposób. Trump, świat, a właściwie Amerykanów poinformował o tym na swoich mediach Truth Social w takim twecie. Mamy go. Drodzy Amerykanie, armia amerykańska przeprowadziła jedną z najbardziej brawurowych operacji w historii. Pan pułkownik, czyli ten oficer broni, bo pamiętacie, najpierw odbili tam pilota, podebrali go z ziemi, a potem podjęli go z ziemi, a potem po kolejnego dnia dopiero, chyba po 24 godzinach czy więcej, tego oficera broni. Okazuje się, że to był pułkownik i była taka sytuacja. Ukrył się w górach, był ranny bardzo ciężko, stracił przytomność, drodzy Państwo, to jest ciekawa informacja, odzyskał ją po pewnym czasie i dlatego dopiero wówczas poinformował przez specjalną zakodowaną informację, oni tam mają taki gadżet, że wysyłają takie kodowane informacje, przeszedł 10 kilometrów, dostał się, drodzy Państwo, na jakiś szczyt wzgórza 2100 metrów i stamtąd nadawał informację, że jestem ranny i potrzebuję pomocy. Uwaga, co się dzieje? Ścigali go wrogowie, pisze Trump. W innej wypowiedzi powiedział, że dzikusy ścigały go całymi tysiącami. No ciekawe, ma pojęcie o tych Irańczykach, no ale okej. Niech będzie, że to były dzikusy. Na pewno byli Irańczycy nieskuteczni, no bo uwaga, przez 48 godzin ranny amerykański lotnik był w stanie ukryć się w górach, które przeczesywały jakieś lokalne plemienne bojówki plus komandosi Korpusu Strażników Rewolucji. Dobrze, monitorowaliśmy, pisze Trump, jego lokalizację przez cały czas i szykowaliśmy akcję. I teraz jak to się odbyło? Były dwie operacje. Pierwsza to podjęcie pilota, drugie właśnie tego oficera broni. Jesteśmy z tego dumni, nikt nie zginął. Uwaga, przesłanie Trumpa jest takie, nigdy nie zostawiamy swoich za liniami wroga. No, co tu dużo mówić, jestem bardzo krytyczny w sprawie całej tej wojny, tych bombardowań celów cywilnych, ale tutaj no, muszę powiedzieć, że amerykańskie siły specjalne no, wykonały swoją robotę. Co ciekawe, CIA też w tym brało udział, oczywiście lotnictwo. Jak to się odbyło konkretnie? Teraz to jest naprawdę niebywała historia. Otóż, słuchajcie, najpierw wylądowały tam po prostu przy jakiejś farmie 18 kilometrów od miejsca, w którym był ten facet. 18 kilometrów, a więc bardzo, bardzo daleko. Dziękuję Sosus za wspaniałe wsparcie. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Otóż słuchajcie, wylądowały tam dwa transportowce, takie typu Herkulesów naszych, które mamy od Amerykanów, CH-130. To są takie duże transportowe samoloty. Z nich, uwaga, wyciągnięto dwa MH-6 Little Bird. To są takie małe, lekkie śmigłowce wielozadaniowe, takie okrągłe, śmieszne kabina plus ogonek. No, na pewno kojarzycie je z amerykańskich filmów. Oni je złożyli, słuchajcie, błyskawicznie, o czym Trump też ciekawie opowiadał na konferencji i słuchajcie, polecieli na poszukiwania tego faceta. Co ciekawe, siły amerykańskie się rozdzieliły i chyba w 7 czy 9 miejscach Iranu prowadzili takie fejkowe operacje. Gdzieś tam bombardowali coś, gdzieś tam krążyli samolotami nad jakimiś wioskami, nad jakimiś wzgórzami. O co chodziło? No oczywiście chodziło o to, żeby zmylić Irańczyków, no gdzie właściwie, w której części Iranu ten facet, czy tam tego terenu się znajduje. No dobrze, co się dalej dzieje? W końcu go znaleźli, myśliwiec ostatecznie podjął go Black Hawk, przewieźli go z powrotem na tą farmę, gdzie Amerykanie założyli właśnie na bazie tych dwóch Herkulesów taką bazę tymczasową, no i teraz pojawił się problem. Słuchajcie, Trump mówi, że był bardzo mokry piasek i koła tych potężnych Herkulesów CH-130 utknęły w tym piasku. I słuchajcie, co Amerykanie postanowili. Dobra, my to wszystko w takim razie musimy inaczej zrobić. Nie da się stamtąd wylecieć. W związku z tym oni wysadzili w powietrze te samoloty, wysadzili w powietrze dwa CH-130, dwa Little Birdy, i to są wszystko nowe informacje, tego w piątek, soboty nie było wiadomo, to są informacje właściwie z ostatnich godzin, a po nich przyleciały trzy lekkie samoloty transportowe, oni się do nich, ci komandosi, zapakowali, ci piloci tych zniszczonych maszyn i wszyscy odlecieli, bo one już były w stanie w tym mokrym piasku na tym tymczasowym lotnisku na jakiejś farmie w środku Iranu. Wokół, słuchajcie, latały cały czas samoloty te wsparcia, te A-10, które ostrzeliwały kolumny strażników Korpusu Rewolucji, którzy próbowali tam dojechać na miejsce i zabić tych Amerykanów i złapać tego pilota. Także jedna wielka zadyma. To, że nikomu tam się nic nie stało, to jest cud. Syndyk Wichrowski, bardzo dziękuję panu za super wsparcie. To dzięki wam, drodzy widzowie, i tym cegiełkom, donatom, my możemy robić te live'y, przypominam. No więc straty sprzętowe amerykańskie są naprawdę kolosalne. Posłuchajcie, dwa transportowce CH-130, duże bardzo samoloty, chociaż jak Trump powiedział, stare, rzeczywiście, co najmniej dwa, chociaż widziałem też w niektórych źródłach, że więcej, śmigłowce MH-6 Little Bird, no potem oczywiście F-15, od tego się zaczął cały problem, tak? No to byli ci lotnicy ze strzelonego F-15, co najmniej jeden Black Hawk zniszczony, no i jeszcze dwa Reapery. Ten Black Hawk nie rozbił się na terytorium Iranu, jakoś tam się dotelepał na teren Kuwejtu czy jakiegoś innego kraju sprzymierzonego z Amerykanami. No więc tak, 48 godzin ten facet, tak jak wam mówię, się ukrywał, w związku z tym jest to bez wątpienia wielki sukces Amerykanów. Perfekcyjnie zadziałała ta cała machina amerykańska wojenna. No i co tu dużo mówić, porażka Iranu w tym przypadku, no bo mieli naprawdę w ręku nieprawdopodobną kartę przetargową. No gdyby złapali tego faceta, pokazali go w telewizji, no mogliby naprawdę dyktować warunki. I teraz tak, na pewno powstaną filmy, na pewno powstaną książki, bo zwróćcie uwagę, że ten motyw samotnego amerykańskiego bohatera, który gdzieś w dżungli walczy, jak Rambo w dwójce, prawda, przeciwko przytłaczającym siłom wroga, czy Rambo w Afganistanie w trzeciej części, film z Hackmanem za liniami wroga, Black Hawk Down, no to wszystko to zawsze jest ten Amerykanin, który zawsze sobie poradzi w każdej sytuacji. Nawet ten Schwarzenegger w Predatorze, pamiętacie? Więc myślę, że to idealnie się wpisuje ta historia w amerykańską kulturę masową. No także co tu dużo mówić, brawo. Tu na pewno Amerykanom należą się pochwały, chociaż chcę wam też powiedzieć, jedna rzecz mnie zszokowała. Wystąpił w telewizji Sky News brytyjski komentator do spraw wojskowych, chyba Sean Bell on się nazywa, tak, i powiedział tak, posłuchajcie, cała ta historia z pilotem dodała tej wojnie ludzki wymiar. Wiecie co, naprawdę, jak ja jestem spokojny, to aż się zagotowałem, jak to przeczytałem. Zobaczcie, jak ci Anglosasi traktują wszystkich ludzi, którzy nie są Amerykanami albo Brytyjczykami. Jak zginęło 175 dziewczynek, nie było ludzkiego wymiaru. Jak zginęło 2000 Irańczyków, w tym większość to cywile, nie ma ludzkiego wymiaru, bo oni są, wiecie, jakąś abstrakcją. Dzicy ludzie w jakichś dzikich krajach. No, dopiero jak zaginął pilot, nasz chłopak, o tak, to jest ludzki wymiar, nie? Więc dużo się mówi na świecie o tym, że no tak, wszyscy jesteśmy równi na całym świecie, ale w takich drobnych rzeczach wychodzi, jak naprawdę Anglosasi traktują tak zwanych foreigners, czyli obcokrajowców. Zszokowała mnie ta wypowiedź o ludzkim wymiarze. No dobra, Okej, okay. Wczoraj, drodzy Państwo, przeżywałem w nocy, wieczorem późnym, wątpliwą przyjemność słuchania bite 2 godziny konferencji prasowej Trumpa i jego ziomali. Zrobiłem to dla Was, drodzy Państwo, żebyście nie musieli tego oglądać. Relacja była na żywo na stronie Białego Domu i wypisałem dla Was najważniejsze punkty. No więc tak. Trump na początku złożył życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy. Powiedział, że to były bardzo dobre święta, oczywiście ze względu na tą akcję. Zaczął od razu od tego, co Wam powiedziałem a propos ultimatum, że Iran może być zmieciony w ciągu jednej nocy i może to będzie ta noc, nie wiem, którą miał na myśli, chyba następną, no bo na razie nic nie zmietli. Radzimy sobie świetnie na tej wojnie. Nigdy nikt sobie tak świetnie nie radził na wojnie. Ciekawe. Przypomnę, że to już ta męczarnia trwa 6. tydzień wchodzimy, tak? 6 tygodni, 1,5 miesiąca. No to nie wiem, nasuwa mi się kilka kampanii Blitzkriegu, które trwały znacznie krócej, ale już nie będę tutaj złośliwy. Dobra. Zaryzykowaliśmy życie setek naszych żołnierzy i to jest akurat racja, dla 2 ludzi. To była bardzo trudna decyzja, którą musiałem podjąć, to jest ciekawe, ale my nigdy nie zostawiamy naszych. I rzeczywiście, drodzy Państwo, co ciekawe, są takie informacje, że tam było na lusterka. W niektórych sytuacjach Amerykanie otarli się wręcz o katastrofę. Na przykład są takie informacje, że ten pilot miał wstrząs mózgu i cudem się tam obudził, gdzieś w krzakach leżał, nie wiadomo czy w szoku był, po tym uderzeniu o ziemię. I udało się mu nadać przy tym gadżetem, który oni tam mają, ci amerykańscy piloci, tą wiadomość. Potem cudem uniknął tej obławy, dotelepał się do tych wzgórz, także naprawdę, naprawdę niewiele brakowało. I tu też ciekawa informacja, że to Navy SEALs Team 6 go uratowali, czyli ta sama jednostka, która zabiła Bin Ladena. Ciekawe, prawda? To tyle. Wracamy do konferencji. Brało w tym udział w pierwszej operacji ponad kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców. Oni do nas strzelali przez kilka godzin, co ciekawe. Helikoptery były nafaszerowane kulami, po prostu całe podziurawione, opisuje Trump. No ale nikt nie ma takiej potężnej armii jak my. Znaleźliśmy pilota, nikt nie został ranny. To samo dotyczyło drugiej operacji, ale tam no to już było dużo, dużo więcej zaangażowanych tych samolotów, bo według Trumpa ponad 150 samolotów, no bo oni krążyli, tak jak Wam mówiłem, nad kilkoma celami. Bardzo ciężko krwawił podobno ten facet, czyli ten oficer broni, ten pułkownik zaginiony, ale opatrzył własne rany. Przebywał 48 godzin, tak jak Wam mówiłem, potem Trump opisywał całą tą niesamowitą operację, jak, uwaga, w mniej niż 10 minut złożono do kupy te małe śmigłowce, lekkie, i wysłano je tam. Według Trumpa są 2 powody sukcesu tej operacji, jego geniusz strategiczny, no i jego współpracowników oczywiście, no i opieka boska. Nie wiem, czy rzeczywiście opieka boska, ale bez wątpienia mieli dużo Amerykanie szczęścia. Teraz tak, uwaga, Trump powiedział bardzo ciekawą rzecz, że Amerykanie podjęli teraz śledztwo, bo jakiś dziennikarz zdradził informację, że drugi pilot jest cały czas poszukiwany. Bo na początku Amerykanie chcieli tą drugą operację ukryć, także uratowali 2, a potem chcieli szukać tego pierwszego. I przez ten przeciek, przez tego dziennikarza, świat się dowiedział, że cały czas szukają drugiego, co naraziło na niebezpieczeństwo wszystkich kilkuset amerykańskich żołnierzy. I Trump teraz mówi, że zgłosi się do tej redakcji, której powstał ten tekst, ten materiał, powoła się na kwestię bezpieczeństwa narodowego i każe wydać tego dziennikarza i posadzi go po prostu do pierdla. No bardzo ciekawe teraz pytanie, czy ta redakcja wyda, czy nie wyda i jakie konsekwencje będą, jeżeli nie wyda, bo on powiedział, że w takim razie redakcję może wsadzić za kraty. No bardzo, bardzo ciekawa historia. No z jednej strony wolność dziennikarska, ale rzeczywiście to naraziło żołnierzy na niebezpieczeństwo. No cóż, ciekawe. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dobra, dalej. 10 tysięcy lotów Amerykanie wykonali, 13 tysięcy celów zniszczyli, to mówił Trump i to było dopiero pierwsze strącenie przez Irańczyków, no bo wcześniej tam strącane były inne samoloty. Nie jestem przekonany, czy Trump tu ma rację, bo przecież F-35 bardzo poważnie został uszkodzony przez irańską obronę przeciwlotniczą. No kończymy. Jestem bardzo dumny z tych ludzi, którzy to zrobili i tak dalej. Potem wystąpił John Ratcliffe, szef CIA. Wysłuchałem jego wystąpienia, ale ono składało się właśnie z jednego wielkiego hymnu pochwalnego na cześć Trumpa. Potworna, potworna wazelina. Potem Peter Hegseth, też chyba nie ma co mówić, podekscytował się, podniecał, krzyczał, że upokorzył Irańczyków, że jest najlepszy, jak zawsze tam bardzo ekspresyjnie opowiadał, no ale w zasadzie jest to po prostu jeden wielki bełkot i można sobie to darować. Potem wystąpił generał Kane, który wydaje się całkiem rozsądny, no i powiedział, że nikt nie potrafiłby tego zrobić tak jak my. I powiedział, że sprzętem amerykańskiej, mottem amerykańskiej armii jest, że ludzie są ważniejsi niż sprzęt. No bo przyznał, że są wielkie straty sprzętowe, ale ludzie są ważniejsi. Ja dodam złośliwie, ludzie w ogóle powinni być najważniejsi, ludzkie życie, a Amerykanie niestety tak tej operacji nie prowadzą z poszanowaniem dla ludzkiego życia. Oczywiście o swoich dbają i za to szacun, ale też niestety mają całkowitą pogardę dla życia zwykłych Irańczyków. Potem Trump odpowiadał na pytania. Ja powiedział to, co zawsze. Mamy zmianę reżimu. Uniemożliwiliśmy, no tak, Ajatollah za Ajatollaha, super zmiana. Uniemożliwiliśmy Iranowi budowę broni nuklearnej. Bzdura kompletna, bo już w czerwcu podobno uniemożliwił, na zawsze. Więc co się stało przez pół roku, że znowu było takie zagrożenie? Został zapytany, dlaczego karzecie zwykłych Irańczyków, uderzając w cele cywilne, a nie wojskowe. No powiedział właśnie to, co wam powiedziałem, Irańczycy są gotowi cierpieć dla wolności. Potem opowiadał o tym, jaki to strasznym reżimem jest Iran, czemu nikt przecież nie przeczy, ale przecież nie o to było pytanie. Pytanie było, dlaczego Ameryka bombarduje cele cywilne. No dobrze, zdradził, że część generałów uważała, że to w ogóle była Mission Impossible, ta operacja dobycia tych dwóch pilotów z Iranu, ale on się uparł. No dobrze, 7 prezydentów poprzednich powinno było to zrobić, ja wykonałem tą robotę. Jedyne trudne pytanie było z New York Timesa o uderzenia chyba w cele właśnie infrastrukturę krytyczną, ale Trump się oczywiście odmówił odpowiedzi, tylko stwierdził, że New York Times jest słabą gazetą, ma słabe zasięgi i w zasadzie to się nie liczy i to jest fake news, oczywiście. Potem wyżywał się na Baracku Husajnie Obamie, bo on zawsze tak mówi, który wybrał, miał czelność wybrać Iran ponad Izrael. Jeżeli jesteś Żydem z Nowego Jorku, nie możesz głosować na demokratów. Chodzi oczywiście o to, że Trump jest posłuszny Izraelowi i bombarduje Iran, a Obama się postawił Izraelowi i się dogadał z Iranem. Pamiętacie słynny deal, który był dużo skuteczniejszy tak na marginesie w zatrzymywaniu irańskiego programu nuklearnego niż te wojenki Trumpinio. Izrael zostałby zniszczony, gdybyśmy pozwolili Irańczykom na posiadanie bomby atomowej. No a więc znowu Trump pokazuje, co było prawdziwym celem tej operacji, na pewno nie interesy amerykańskie, izraelskie, owszem. Dobrze. Co nas czeka? Pytali na koniec dziennikarze. Eskalacja czy rozejm? Mowa o dzisiejszym ultimatum. To zależy od Iranu, od ich decyzji. Zobaczymy, co zrobią. Jutro kończy się czas. Zobaczymy, co się stanie. Myślę, że negocjują w dobrej wierze, a pomagają nam kraje pośrednie. Teraz, drodzy Państwo, sekcja komediowa. Otóż Trump nie omieszkał również opowiadać różnych rzeczy. Trudno ocenić, czy to żart, czy on mówi na poważnie. Pierwsza rzecz jest taka, że stwierdził, że jak skończy prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, to być może zostanie prezydentem Wenezueli, nauczy się hiszpańskiego, jak w tych memach słynnych, i będzie prezydentem Wenezueli, bo Wenezuelczycy go kochają po tym, jak pozbył się Maduro. Ja dodam złośliwie, a może jeszcze szerzej pojedźmy, panie prezydencie, jak pan się już pozbędzie reżimu ajatollahów, może pan zostanie nowym ajatollahem. Lepiej chyba rządzić Iranem niż Wenezuelą. Dobra, ale mówiąc poważnie, powiedział też różne inne śmieszne rzeczy. Na przykład, drodzy Państwo, Bóg jest dobry, Bóg jest po naszej stronie. Na pewno mu się to nie podoba, co się dzieje, to muszę się zgodzić z Bogiem w tej sprawie, powiedział Trump. Ja też nie lubię oglądać zabijania. Skończyłem 8 wojen, nigdy nikt nie skończył tylu wojen. W związku z tym, tak w zasadzie, to mam tylko jeszcze jedną wojnę do skończenia, tą w Iranie. dodam, tą, którą sam zaczął. I wtedy już na pewno zarobi na Nobla, zasłuży na Nobla. 50-60 milionów ludzi Trump uważa, że uratował. Kolejny wisielczy humor Trumpa powiedział, że a dlaczego, przepraszam bardzo, Iran ma pobierać opłatę za przepływ statków w cieśniną Ormus? My, jako zwycięzcy, ja, Trump, będę pobierał opłatę. Czyli teraz już nie jest taki cel operacji, żeby udrożnić cieśninę Ormus, żeby tamtędy wszyscy przepływali, tylko Amerykanie ustawią swoją budkę strażniczą i oni będą według Trumpa pobierali my to 2 miliony baksów zamiast Irańczyków za przepływ każdego statku. Także widzicie, był albo w rubasznym nastroju i sobie troszkę żartował, albo rzeczywiście już naprawdę się poważnie odkleił. Widziałem taki komentarz, że poprosili jakiegoś generała, żeby skomentował tą konferencję. On odpowiedział: przepraszam bardzo, ja się zajmuję wojskowością, nie jestem ekspertem od psychiki dziecięcej. No dobrze. Bez komentarza do komentarzu. Potem Trump oczywiście powiedział, że jest bardzo rozczarowany NATO, NATO to papierowy tygrys, wszystko to w kółko opowiada, to jest wielka plama, że nam nie pomogli, bo ja to zapamiętam na zawsze i cała Ameryka jest szczególnie rozczarowany Wielką Brytanią, które ma stare dwa słabe, zepsute lotniskowce na krzyż, których tak na dobrą sprawę wcale Amerykanie nie potrzebowali, no ale to był taki test sojuszniczej lojalności, a nie potrzebowali, bo mają rewelacyjne lotniskowce, takiego Lincolna leciało naraz, to cytat, 101 rakiet i zostały wszystkie zniszczone. Nasza technologia jest niesamowita i najlepsza. No przypomnę, że ten drugi lotniskowiec spalił się i 2 lata remontu go czekają w wyniku awarii suszarki w pralni, według przynajmniej oficjalnej wersji. No dobrze, już może darujmy sobie więcej tych wynurzeń Trumpa, bo się naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieje na wojnie. Trump również skrytykował Japonię, Australię, Koreę Południową, że też mu nie pomogły. No i na koniec powiedział, że wszystkie problemy zaczęły się od Grenlandii, bo on chciał Grenlandii, a NATO mu odmówiło. I ja wtedy powiedział Trump, powiedziałem bye bye, czyli więzy transatlantyckie się rozsypują, bo wredne NATO nie chciało oddać Trumpowi Grenlandii. No to tyle z tej konferencji. Wypisałem dużo więcej rzeczy, ale już nie chcę was tym zadręczać, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje na terenie samego Iranu. Wszyscy pytają oczywiście, co z tymi propozycjami pokojowymi, co się dalej stanie. Amerykanie w ciągu świąt złożyli taką propozycję, żeby na 45 dni zawrzeć zawieszenie broni. Iran odmówił, no bo uznał, że to Amerykanie potrzebują trochę czasu na przezbrojenie się, przegrupowanie i za 45 dni zaczną ich znowu bombardować. Bardzo ciekawy plan dwuetapowy, cytuję to za doktorem Wojciechem Szepko, zgłosił Pakistan. Faza pierwsza, natychmiastowe zawieszenie broni, ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Faza druga, wejście w życie za 15-20 dni. Kompleksowe porozumienie pokojowe, całkowite zakończenie wojny irańsko-amerykańskiej. Ostateczne porozumienie ma obejmować rezygnację Iranu z programu nuklearnego, oczywiście wojskowego, zniesienie wszystkich sankcji, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, zezwolenie Iranowi na sprzedaż ropy naftowej gdziekolwiek chce i szerokie ramy dla cieśniny Ormus. Bardzo podobną propozycję przedstawili Irańczycy, odrzucili plan 15-punktowy Trumpa i zaproponowali własny plan 10-punktowy, no praktycznie bardzo podobny do tego. Koniec ataków, koniec sankcji, koniec wojny w Libanie, to jest bardzo ważne, bo Izrael powiedział, że nawet jak Ameryka zawrze rozejm z Iranem, to on dalej będzie niszczył południowy Liban i brał go pod okupację. Libańczycy chcą, żeby porozumienie pokojowe dotyczyło całego Bliskiego Wschodu, również Libanu i Hezbollahu, co za tym idzie. Chcą oczywiście, żeby Hezbollah przetrwał. Pomoc w budowie, to jest bardzo ciekawe. Wcześniej oni mówili, że domagają się reparacji, teraz to jest nazwane pomocą w odbudowie. No, wszystko jedno. Trump nawet powiedział, że jak się zmieni reżim, jak się dogadają, to nawet jest otwarty na to, co ciekawe, wiecie? No bo Trump jest biznesmenem, słuchajcie, i wie doskonale, że amerykańskie firmy, najpierw amerykańskie bomby mogą zbombardować Iran, jego infrastrukturę, a potem amerykańskie firmy go mogą, drodzy Państwo, odbudować. Wtedy będzie potrójny zarobek albo podwójny, no bo zarobią te wszystkie kompleks zbrojeniowy amerykański, no bo te pociski, które zostały wystrzelone, trzeba będzie wyprodukować nowe, więc tu jest kasa, no a potem zarobią firmy budowlane. żyć, nie umierać, nie? Więc akurat to nie jest takie kompletnie oderwane od rzeczywistości. Słuchajcie, jest nas 19 500. Rzucam wyzwanie widzom historii realnej, brakuje dokładnie 450 osób do 20 tysięcy. Odpalajcie na telefonach, wołajcie znajomych przed ekrany i sąsiadów. Musi nas być dzisiaj 20 tysięcy. To byłby dobry początek poświątecznego tygodnia. Dobra, przechodzimy do kolejnych bardzo ważnych informacji. Mówiłem wam, że Trump jest rozczarowany na sojuszników, że nie tylko mu nie pomogli, ale jeszcze nie udostępnili swoich baz. No i uważa, że to tchórzostwa, że NATO jest papierowym tygrysem i jest tchórzliwe. A ja wam powiem, jaka jest prawda. Otóż, drodzy państwo, oczywiście nikt normalny nie do wojny się nie garnie. Ta wojna nie była skonsultowana z sojusznikami, jest wojną agresywną, a nie obronną, więc nie ma żadnych podstaw do tego, żeby NATO w niej brało udział. Ale clue sprawy to jest list otwarty 100 wybitnych przedstawicieli naukowego świata zajmującego się prawem międzynarodowym. Oni wydali specjalną taką odezwę, czy taki list otwarty. Uwaga, punkt pierwszy, nie było żadnego natychmiastowego zagrożenia irańskim programem atomowym. Dwa, USA i Izrael łamią prawo międzynarodowe. Po pierwsze, w ogóle zaczynając tą wojnę, która jest niezgodna, nie miała zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest sprzeczna z kartą praw podstawowych ONZ. Po drugie, wzięli na celownik szkoły, szpitale, domy cywilne, energetykę cywilną i mosty. I to wszystko jest zabronione. Łamią konwencje genewskie i haskie i nie przestrzegają praw człowieka. Taka jest mniej więcej konkluzja tego. W związku z tym to jest powód, dla którego wiele krajów nie chce po prostu mieć z tym nic wspólnego. A kolejny oczywiście taki, no to są straszliwe skutki gospodarcze. Zaraz wam powiem, jaka jest cena ropy i co tam się dzieje również w tym sektorze. I teraz informacje, które pewnie was nie zaskoczą, ale skąd Trumpowi przyszło taki pomysł, że wolę Iranu może złamać poprzez uderzenia w infrastrukturę cywilną, czyli mosty i elektrownie, i wtedy dojdzie do kryzysu gospodarczego i Iran kapituluje? No, zadam teraz pytanie widzom. Kto podpowiedział, jaki kraj podpowiedział Trumpowi taką genialną strategię? Trafił ktoś? To podpowiem. Państwo położone tam, gdzie chce. Chyba was to nie dziwi, prawda? No raczej. No dobrze, Trump też opublikował takiego tweeta, wielka eksplozja, i napisał: wielu irańskich liderów, którzy prowadzili swój kraj źle i głupio, zostało zlikwidowanych, dziwnie on pisze o zabijaniu ludzi, muszę wam powiedzieć, w wielkim ataku w Teheranie. No ale do czego to się sprowadza? Sprowadza się to wszystko tak na dobrą sprawę, cała ta historia do tego, że Amerykanie i Izraelczycy od początku mieli inne cele operacji. Amerykanie chcieli tam reżim, wiecie, tam zmienić i tak dalej, a z kolei Izraelczycy chcieli po prostu dokonać wielkiej demolki. I teraz, kiedy Amerykanie nie osiągnęli swoich nierealistycznych celów, ewidentnie widać, że realizują cele Izraela i dali się Izraelczykom przekonać, że ta wojna właściwie ma polegać na tym, żeby, cytując Trumpa, cofnąć Iran do epoki kamienia łupanego. I teraz tak, cele, jakie Izrael uderzył w ciągu tych ostatnich, powiedzmy, no 48 godzin z ogonkiem. Stal, uwaga, zniszczyli 70%, to nawet wcześniejsze uderzenia, zdolności produkcyjnych Iranu, jeżeli chodzi o stal. Bardzo poważny cios w gospodarkę, również cywilną. Przemysł petrochemiczny. Cały ten weekend świąteczny, czy też święta, były bardzo potężne uderzenia, między innymi w zakłady petrochemiczne Ahwaz i inne. Na zdjęciach widać gigantyczne kłęby czarnego dymu, pożary szalejące w tych rafineriach. Uwaga, tylko takie dwa duże naprawdę puścili im z dymem zakłady. 85% według izraelskiego ministra Izraela Katza już zostało zniszczonych tych możliwości, jeżeli chodzi o petrochemię, czyli jak rozumiem produkcję benzyny. Drodzy Państwo, jest 20 tysięcy nas. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję, że jesteście z nami. Jutro oczywiście kolejny live o 12, bo dużo się będzie działo. Potem niszczą Izraelczycy zaplecze intelektualne. To są uniwersytety, Instytut Pastera, inne tego typu punkty. Niszczą służbę medyczną, służbę zdrowia, żeby powiększyć katastrofę Iranu, tak, żeby nie można było ludzi tam leczyć, rannych, chorych, na jakiś koszmar po prostu, czyli bombardują szpitale, zabijają personel medyczny, teraz oczywiście mosty, ale to już zostawili Amerykanom do zrobienia. I teraz dzisiaj wiadomość przed dosłownie godziny, otóż zapowiedzieli, że uderzą teraz w infrastrukturę kolejową, zniszczą wiadukty, tory, tabory, kosmos jakiś po prostu, aha, wcześniej uderzali też w samoloty. Było też uderzenie, też niedawno, w samoloty cywilne irańskie. Izraelczycy własne samoloty ewakuowali na Cypr, do Grecji, w inne miejsca. Irańczycy nie mieli takiej możliwości i wiele irańskich samolotów pasażerskich, słuchajcie, zostało zniszczonych. Patrz, zobaczcie, oni uderzają bardzo konsekwentnie, niszcząc wszystkie kluczowe infrastrukturę i wszystkie zasoby Iranu. Nawet samoloty i teraz pociągi będą im rozwalać. Oczywiście chodzi o to, żeby Iran wyszedł z tego konfliktu słaby i Izrael mógł mu narzucać swoją wolę i być jedynym hegemonem w regionie. Wiadomość z ostatniej chwili, dwie stocznie im zniszczyli. Nawet okrętów nie będą mogli sobie wyremontować, a pamiętajcie, że 155 okrętów Amerykanie im uszkodzili i zatopili. Cały czas trwają również uderzenia punktowe, te zabójstwa. Tym razem zginął szef Izby Handlowej Korpusu Rewolucji Mohamed Reza Kahi w uderzeniu oczywiście izraelskim. Jak na to odpowiada Iran? Oczywiście oko za oko, ząb za ząb. I teraz tak. Z tych dziesiątek celów naprawdę trafionych w ostatnim czasie, to wam kilka powiem tak. Terminal VIP na lotnisku w Dubaju, płoną samoloty prywatne. Dwa pociski spadły w samym centrum Tel Awiwu, to jest dzielnica Hakria i tam znajduje się Ministerstwo Obrony Narodowej i uwaga, drodzy państwo, jedna z kwater głównych IDF, czyli izraelskiej armii. Oglądałem sobie wideo z tych ataków. Wiecie, co mnie zaskoczyło? Że te pociski uderzają w te budynki, czy też w ich pobliżu, kluczowe, militarne, a one są otoczone blokami zwykłymi. A przypominam wam, że Izrael zawsze mówi, że to Hamas używa jako żywe tarcze cywilów, bo ośmiela się mieć swoje biura, bazy na terenie gęsto zaludnionej strefy Gazy. W związku z tym, jak coś rąbniemy, mówili Izraelczycy, i nam się tam troszkę obsunie i walnie w blok, to jest wina Hamasu, bo oni używają cywili jako żywe tarcze. Okazuje się, że Izraelczycy też używają cywili jako żywe tarcze, bo swoje bazy, Ministerstwo Obrony i siedzibę główną IDF mają między blokami mieszkalnymi. No jeżeli chcemy być konsekwentni, ja to mówię z przekąsem oczywiście, bo uważam, że ani jedna, ani druga strona nie używa cywili jako żywych tarcz. Po prostu tak się wszędzie buduje infrastrukturę krytyczną. Ale Izrael konsekwentny nie jest. W Haifie zostały uderzone dwa budynki, w samym centrum, również to były cele cywilne i widziałem takie filmiki, w którym przejmującym się, łamiącym się głosem raz pan w hełmie, taki ratownik, strażak, który tam wykopuje, grzebie w tych gruzach, a raz pani mówią, zobaczcie, to jest barbaria Iranu. Czy jest coś gorszego na świecie niż uderzenia w cele cywilne? I ja naprawdę strasznie współczuję tym Izraelczykom, którym te domy zostały zniszczone. Mam nadzieję, że zdążyli się schować z schronów i nikomu się tam nic nie stało. No ale ludzie, Izrael mówi, że bombardowanie celów cywilnych jest zbrodnią przeciwko ludzkości i sprzeczne z prawem międzynarodowym? Izrael, który nic innego nie robi, tylko swoje wojny prowadzi w ten sposób, że niszczy infrastrukturę cywilną i dziesiątkami tysięcy po prostu zabija bombami kobiety i dzieci. No muszę wam powiedzieć, że to jest szczyt hipokryzji. Ale oczywiście potępiam działania tego typu wymierzone w ludność cywilną, zarówno izraelskie, amerykańskie, jak i irańskie, bo cywile są święci. Dla Izraelczyków nigdy nie byli, a teraz wielki płacz, że im się odpowiada pięknym za nadobne. Obrzydliwa jest ta wojna ze wszystkich oczywiście stron. A co ciekawe, ciekawa statystyka, to was bardzo zainteresuje. Na początku wojny tylko 3% pocisków irańskich trafiało. Teraz, uwaga, 27%, co oznacza, że ponad 1 na 4 trafia precyzyjnie w cel. Co to oznacza? Że mają lepszy targeting, najprawdopodobniej od Rosjan i od Chińczyków, satelitarny. Po drugie, opracowują, na bieżąco uczą się, opracowują Irańczycy coraz lepsze pociski manewrujące, które unikają tych pocisków izraelskich i amerykańskich przechwytujących i po trzecie kończą się Amerykanom i Izraelczykom pociski obrony przeciwlotniczej. No myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa wiadomość. Dobrze, lecimy dalej. Płonie rafineria Babko w Bahrajnie, kluczowa gigantyczna rafineria. Wielkie pożary tam teraz próbują służby gasić, oczywiście to uderzenie irańskie. Uderzyli również w strefę przemysłową Ramat Hovan w Izraelu oraz dwie wielkie zakłady petrochemiczne w Abu Zabi i w Bahrajnie. To jest oczywiście odwet za uderzenia izraelskie i amerykańskie też w infrastrukturę krytyczną. Trwa wojna w Libanie, drodzy Państwo, to jest oczywiste i jasne, to wiecie doskonale. Dwóch żołnierzy izraelskich zostało zabitych podczas kuriozalnego incydentu. Otóż wyobraźcie sobie, że złapali jakiegoś podejrzanego hezbollahowca w Libanie. No i nastąpiło coś, co nazywa się w żargonie wojskowym zastrzelenie podczas próby ucieczki. Wiecie, jak to z reguły wygląda, to zastrzelenie i ta próba ucieczki, nie? Ale tak niefartownie ten Izraelczyk, który postanowił dokonać tego zastrzelenia podczas próby ucieczki, dokonał tego czynu, że zamiast zabić tego Libańczyka, to zabił swoich dwóch kolegów. Jeden z nich to był 21-letni Guy Ludar. To pokazuje, drodzy Państwo, że Izrael też cierpi i też krwawi na tej wojnie, choć oczywiście nie tak, jak zaatakowany przez niego Liban. Jeszcze raz powtórzmy, Izrael ma pełne prawo walczyć z Hezbollahem. Żadne państwo na świecie nie mogłoby tolerować sytuacji, w której organizacja terrorystyczna z terytorium sąsiedniego państwa strzela w niego rakietami. Ale pod pozorem uderzeń w Hezbollah Izrael wziął pod okupację południowy Liban i wypędził z niego, uwaga, 1,2 miliona ludzi. 1500 osób tam jest zabitych, w tym kilkaset dzieci, drodzy Państwo. 14% Libanu jest właśnie pod okupacją, 4,4 tysiąca rannych. Uwaga, całe wioski tam na południu Libanu są wysadzane w powietrze. Widziałem wstrząsający filmik z wysadzenia wioski na Kura. Izraelczycy pytani o to mówią, że tylko i wyłącznie uderzają w infrastrukturę terrorystyczną. No zgodnie z tą logiką, że wioski szyickie mogą stanowić zaplecze dla partyzanckich Hezbollahów. No na tej zasadzie, no to wiecie, wszystko można oczywiście udowodnić. Dobra, lecimy dalej. Ciekawy konflikt na linii Departament Wojny, czyli Pentagon-Watykan. Otóż Hekset ogłosił, że prowadzi swoją wojnę z Iranem w imię Jezusa Chrystusa. Na co papież Leon XIV odpowiedział, proszę nie mieszać Jezusa do zabijania ludzi i prowadzenia wojen napastniczych. A Hekset zemścił się w sposób naprawdę bardzo nieprzyjemny i taki powiedziałbym niski. Otóż po raz pierwszy w historii od wielu, wielu dziesiątek lat Pentagon zabronił, czy też nie urządził nabożeństw katolickich. Były w tym roku tylko i wyłącznie protestanckie nabożeństwa z okazji świąt Wielkiej Nocy. Teraz tak. Pamiętacie, wyjaśniła się teraz sprawa, dlaczego Trump cały czas mówił, że zniszczyliśmy 90-99% wyrzutni rakietowych Iranu, a w rzeczywistości potem, kiedy to naprawdę policzono, okazało się, że tylko 30%. Wiecie, co się stało? Amerykanie dali się nabrać na własną broń. To znaczy w momencie, kiedy była zmyłka przed operacją D-Day pod koniec II wojny światowej, to oni stawiali te decoys, czyli te wabiki, dmuchane czołgi. I teraz wyobraźcie sobie, że Irańczycy rozstawili dmuchane wyrzutnie rakiet, Amerykanie w to bili potwornie drogim sprzętem za miliony dolarów i tłukli w jakieś balony. No i dali się nabrać i liczyli sobie to jako trafienia w sprzęt wojskowy. W rzeczywistości były to uderzenia w te wabiki. Bardzo ciekawe. Słuchajcie, coś widzę, że jest dużo, coraz więcej plotek, ale to jest do sprawdzenia, może jutro będzie coś więcej wiadomo, że Katar jest pierwszym krajem, który tak na poważnie się wyłamuje z tej koalicji amerykańskiej, ma dosyć tych uderzeń w swoją infrastrukturę irańskich, które sprowokowała ta agresja amerykańska. Podobno ma taki zamiar, żeby usunąć wszystkie bazy zagraniczne, wojskowe ze swojego terytorium, czyli no amerykańskie tak de facto, bo uwaga, jak tutaj piszą złośliwi internauci, Iran się zastanawia, co to za interes. Najpierw wydał 1,2 miliarda, to jest cytat, podkreślam, w nieruchomości Kushnera w Nowym Jorku, czyli zięcia Trumpa. Potem prezentował Trumpowi samolot za 400 baniek. Jeszcze dodajmy do tego, że szejkowie wsadzili miliardy w Radę Pokoju, a zostali przez Amerykanów wystryknięci na dudka. Amerykanie rozpoczęli wojnę, a jej żniwo de facto zbierają Arabowie z Zatoki Perskiej, którzy cierpią potworne katusze, bo raz, że są strzeliwani dronami, Amerykanie nie zestrzeliwują tych dronów, bo mają inne priorytety, czyli własne ochronę plus Izraela, No i jeszcze tracą kasę na zamknięciu cieśniny Ormus i ogólnej destabilizacji. No dobrze, bardzo niebezpieczna wiadomość dla nas. Słuchajcie, z Amerykanom z 2300 rakiet JASSM zostało tylko 425. Tylko w pierwszych tygodniach wojny wystrzelili 1000 JASSM-ów. I dlaczego mówię, że to niebezpieczne dla nas? Bo JASSM-y są, drodzy Państwo, pod skrzydłami naszych F-16. To są te nasze najlepsze rakiety powietrze, ziemia o największym zasięgu, które są takim asem w talii polskiego lotnictwa i myśmy z tego co wiem zamówili nowe, no bo przecież jeszcze F-35 zaraz będą do nas dostarczane i też one mają, te JASSM-y muszą mieć na swoim wyposażeniu. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak tutaj czytam w tym raporcie, że zastąpienie tych JASSM-ów wystrzelonych w Iran kompletnie bez sensu, na bezsensownej wojnie zajmie lata, to oznacza, że Polska zostanie odstawiona na koniec kolejki, bo najpierw będzie trzeba JASSM-y swoje własne i swojej własnej armii nowe wyprodukować, żeby uzupełnić luki we własnych arsenałach, więc nie doczekamy się tych JASSM-ów przez najbliższe lata. Bardzo, bardzo niebezpieczne. Dotyczy to też przecież Patriotów i całego innego sprzętu, który Amerykanie nam wcisnęli przez swoich lobbystów, prawda? W związku z tym mamy teraz bardzo, bardzo poważny problem. Trzeba, moim zdaniem konkluzja jest prosta, szukać jakichś alternatyw. No chyba to się każdemu nasuwa, oprócz jakichś ludzi, którzy kompletnie już interes amerykański stawiają ponad interesem polskim, a z przykrością muszę powiedzieć, że wśród naszych polityków jest kilku takich ananasów, no, co najmniej. Dobrze, tankowce, właśnie, sprawy gospodarcze. Tankowce ruszyły przez cieśninę Ormus, właśnie iracki przejechał, jeszcze tam jeden, chyba malezyjski, i Iran ogłosił, cieśnina Ormus jest otwarta. Uwaga, ale gwiazdka nie dla Izraela i Ameryki. No to z perspektywy Trumpa jest oczywiście zamknięta, ale Irańczycy chcą utrzymać opłatę na zawsze, na zawsze. I drodzy Państwo, niewykluczone, że im się to uda. To znaczy już teraz nigdy przez cieśninę Ormus nie będzie można przepłynąć, nie zapłaciwszy mytta albo bakrzyszu, kto jak zwał, tak zwał Irańczykom. Ceny wahają się od 1 do 2 milionów za jednostkę. Co z ropą? Kiedy sprawdzałem, to była bardzo ciekawa historia. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Otworzyłem notowania, było 109,5 za baryłkę i w czasie rzeczywistym podskoczyło do 109,8, a potem spadło do 108,99. To są, nie wiem, no, godzinę temu, czy jak, tak, równo, bo live zaczął się o 12. Czyli jakieś dziwne wahania są. Myślę, że rynek po prostu czeka na godzinę 14 na to, kiedy to ultimatum się skończy i co wtedy się wydarzy. Kapitulacja, eskalacja, deal, zobaczymy. Różne plotki na ten temat krążą, między innymi widziałem wczoraj, że jest coś takiego jak last minute deal, czyli że o 14 wyjdzie Trump i powie, słuchajcie, nie będę bombardował, bośmy się dogadali. No wtedy rynki by odetchnęły z ulgą i my chyba wszyscy też, ale nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Dobrze, demokraci zbierają kwity na Hekseta i chcą go wyrzucić po prostu i zmusić Trumpa do dymisjonowania Hekseta, bo uważają, że facet po prostu tkliła mu się, co tu dużo mówić, piąta klepka. 15 Amerykanów, to wiadomo, z ostatniej chwili została ranna w ataku rakietowym na bazę w Kuwejcie, co podnosi liczbę rannych Amerykanów do 373 plus, jak wiadomo, 13 zabitych. Tutaj się nic nie zmienia. Nowa wiadomość o Mocztabie. Izraelski wywiad podał, że Mocztaba wcale nie jest w Moskwie, ale jest w mieście Kom i znajduje się w śpiączce. Stąd wszystkie jego, to by tłumaczyło, dlaczego te wszystkie jego wystąpienia są wystąpieniami podawanymi pisemnie, a nie ustnie. Dobrze, po raz pierwszy chyba, albo ja wcześniej nie widziałem takich informacji, te B-2, te super amerykańskie niewidzialne czarne myśliwce o tym futurystycznym kształcie wzięły udział w akcji, przeleciały 36 godzin z Ameryki chyba, żeby zrzucić bomby na Iran i to były jakieś bunker busters w Teheranie, czyli te bomby, które wiercają się w bunkry i je wysadzają w powietrze. Dobrze, kończymy, drodzy Państwo, już tego live'a. Gadałem strasznie długo, bo 55 minut, ale musicie mi wybaczyć. Jak widzicie, dzieje się po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Prezydencki minister Przydacz, którego pochwaliłem za takie dosyć asertywne podejście do amerykańskiego pomysłu tego, że NATO jest B. Pamiętacie, to było parę dni temu, powiedział, że wypadałoby, że jednak Amerykanie się skonsultowali przed rozpoczęciem wojny i powiedziałem, że ta postawa przydacza i obozu prezydenckiego kontrastuje z jakąś szaloną po prostu postawą Błaszczaka, Kaczyńskiego i tych innych zawodników, którzy tam po prostu na klęczkach przed tą Ameryką klęczą. Masło maślane, no ale do czego zmieniam? Teraz powiedział coś, co mi się nie podoba, bo powiedział tak. Marcin Przydacz o blokadzie cieśniny Ormus. Zachodni sojusznicy z odpowiednią flotą powinni wesprzeć Amerykanów w imię nie tylko własnego interesu, ale i solidarności euroatlantyckiej. A potem co? Oddać Grenlandię? Jeszcze w ramach solidarności euroatlantyckiej? No, panie ministrze, tak jak mam do pana słabość, myślę, że to nie jest dobry kierunek. Francuski bank centralny sprzedał 129 ton francuskiego złota, które było składowane w Nowym Jorku w depozycie i kupił w Europie równowartość złota spełniającą obecne standardy i dzięki temu na tej operacji odnotował 12,8 miliarda zysku dzięki podwyższeniu cen złota. I wszystkie francuskie rezerwy złota są obecnie przechowywane w Paryżu. A ja chciałem zapytać, a jak jest z rezerwami polskimi? Czy my coś mamy w Ameryce? Pytanie jest retoryczne, to raz, a po drugie zobaczcie, jak bardzo traci dolar i cały amerykański system. Jeżeli już Francuzi wycofują swoje złoto z Ameryki, jeżeli już widać, że petrodolar po prostu trzęsie się w posadach jako i już zaczynają Irańczycy mówić, że w zasadzie to w juanach można im płacić za tą ropę, a ciężkie czasy sprowadził Trump na Amerykę jedną głupią decyzją podjętą pod wpływem podpuszczenia Netanyahu. Netanyahu oczywiście ma sposób na Trumpa, bo mu kadzi i wtedy jak mu dobrze pokadzi, to jest w stanie zmusić go do wszystkiego. Nawet do działania wbrew interesom Ameryki, a w interesach Izraela. I klucz do Trumpa przedstawił, słuchajcie, premier Japonii były, który w wywiadzie powiedział, jak to się gada z Trumpem. Posłuchajcie. Spotkałem się z Trumpem 3 razy. Jeśli mówisz mu, mylisz się, wpada w złość. Jeśli powiesz, mylisz się, pozwól, że cię poprawię, od razu zaczyna krzyczeć. Po prostu nie można przy nim mówić takich rzeczy. Trzeba mu ciągle powtarzać, tak, masz rację. Jeśli nagle się wścieknie, to masz kłopoty. Wiecie co, gdyby to był jeden człowiek, który tak mówi, nie? No ale wszyscy tak, którzy z Trumpem mieli kontakt, mówią, co wywołuje we mnie no jednak spory niepokój. Dobrze, Marcin Paladę podaje na swoim statystycznym kanale sieć opinia internautów o ultimatum Trumpa wobec Iranu. Przychylność 13%, krytyka 87%. Ciekawe, co? No Amerykanie są coraz bardziej wściekli. Stephen King, słynny autor horrorów, który nie ukrywa swojego Trumposceptycyzmu, napisał tak. W lutym średnia cena galona benzyny w USA wynosiła 2,91 dolara. Teraz to 4,22. Tak to jest, kiedy wybiera się idiotę na prezydenta Stanów Zjednoczonych i pozwala mu się rozpętać wojnę bez zgody kryzysu, kongresu. Bardzo mocna sprawa. I ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odniósł się do zdumiewających słów Trumpa, który powiedział, że Trump wysyłał jakąś broń opozycji w Iranie. Powiedział, że w wyniku tego straciło, do tych demonstrantów, pamiętacie, którzy tam walczyli w styczniu na ulicach, i ten rzecznik powiedział, że w wyniku amerykańskiej lekkomyślności życie straciło 3200 Irańczyków, w tym 2400 męczenników. Oskarżył Stany Zjednoczone i Izrael o przemianę pokojowych protestów brutalne i stwierdził, że celem Waszyngtonu jest zniszczenie Iranu i całej jego tożsamości. Co oczywiście, drodzy Państwo, tłumaczy to, dlaczego nie ma żadnej regime change i ludzie, którym spadają bomby na głowę, na ich przedszkola i szkoły, wcale nie myślą o obalaniu reżimu, tylko wprost przeciwnie. No dobrze, puenta, drodzy Państwo, naszego live'a, tej części przynajmniej naszego live'a, to będzie drobna złośliwość z mojej strony, ale pozwolicie, że to jednak zrobię, nie mogę się powstrzymać. A o co chodzi? Chodzi, drodzy Państwo, o to, że internet jest bardzo, bardzo pamiętliwy. Pamięta wszystko, w internecie nic nie ginie. I chciałbym na koniec zacytować Wam następujący wpis, który pojawił się na platformie X 9 października 2019 roku. Stany Zjednoczone wydały 3 biliony dolarów walcząc na wojnach i wykonując rolę policjanta na Bliskim Wschodzie. Tysiące naszych wspaniałych żołnierzy zostało zabitych lub ciężko rannych na tych wojnach. Pójście na Bliski Wschód było najgorszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjęto. Podpisane Donald Trump. No dobrze, tą sekcję live'a uważam za zakończoną. Było dłużej niż zwykle, bo godzina równo. Wybaczcie mi, drodzy Państwo, no ale tym razem był to live dotyczący wydarzeń sprzed właściwie z 3 dni, a nie z 24 godzin, jak to było do tej pory, więc dlatego nazwaliśmy to super live'em. No cóż, przechodzimy do sekcji pytań. Ja na koniec chciałbym bardzo podziękować. Nie wszystkim mogłem na bieżąco dziękować, bo też nie chcę przerywać co chwila tego live'u, jak schodzą te cegiełki donate'y, ale bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj wsparli historię realną, którzy wspierają nas jako patroni na Patronite i na YouTubie. Ale oczywiście historia realna jest za darmo i dla każdego. Także jeżeli nie możecie z jakiegoś powodu albo nie macie ochoty nas wspierać, też ok, ale dajcie przynajmniej lajka, przekażcie nasz film jakimś znajomym, skomentujcie ten film, no i subskrybujcie kanał. Słuchajcie, mamy 750 tysięcy subów, także wow, i marzę o tym, żeby mieć 800 tysięcy subów, by to był bardzo fajny krok do przodu z naszym kanałem. Także dzięki za wszystko, drodzy widzowie, to dzięki Wam ta cała przygoda z historią realną jest możliwa, a my już przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Przypominam tylko jeszcze, że dzisiaj o 20 kolejny odcinek, generał Drewniak, były dowódca Sił Powietrznych Rzeczypospolitej, opowie Państwu, jak ratuje się pilota i oceni całą tą operację amerykańską, ale przede wszystkim opowie o samej technikaliów wojny powietrznej, ataki z lotniskowców, gromadzenie sił, jak to wszystko działa, tankowanie w powietrzu, fotele katapultujące, już nie mogę się tej rozmowy doczekać, także teraz, drodzy Państwo, były fakty, a o 20 analiza generała Drewniaka, bardzo, bardzo fachowa, już nie mogę się doczekać, jak obejrzycie tą rozmowę, ja ją przeprowadzę. Dobra, lecimy z pytaniami. Małpa, historia realna, ja to widzę wtedy lepiej w całym czacie i mogę odpowiadać na Wasze pytania. Ale się nagadałem. Co dalej z Radą Pokoju? No może ja bym proponował nazwać ją Radą Wojenną Trumpa. Rozdać wszystkim pióropusze. No dobrze, dosyć tych głupich żartów. Kamil Chlewicki. Czy jest jakieś realne potwierdzenie strącenia 4 dni temu drugiego F-35? Nie, nie. W prowincji Marrakesz szanse na przeżycie pilota są nikłe. Nie ma żadnego potwierdzenia. Od razu bym to poinformował. Nekro. Wiadomo, że państwo Izrael to tylko symbol, a Żydzi zajmują wpływowe stanowiska. No nie, no tak nie można powiedzieć, że mają by atakować inne państwa, które są jacyś wpływowi Żydzi. No nie wszyscy Żydzi są sionistami. No pamiętajmy o tym, w Izraelu mieszka 7,5 miliona Żydów, ale drugie 7,5 miliona Żydów mieszka na całym świecie i uważają się za patriotów swoich własnych ojczyzn, przynajmniej większość z nich. Dlaczego inne kraje mogą pobierać opłatę za przepłynięcie kanału, a Iran nie, mimo że to ich wody terytorialne? Martinezu. No właśnie na ten kazus powołuje się Iran. Oczywiście, że tak. No, to o to chodzi. Czy kraje, które tracą miliony na zablokowanej ciśnienie, nie powinny dostać odszkodowania od USA i Izraela? No powinny, ale Izrael i Ameryka nie zapłacą złamanego centa za to, ani złamanego szekla. Podobno poparcie dla wojny w kraju to 80%, wiadomo w jakim kraju. Nie wiem. No widziałem, że są pierwsze protesty antywojenne, które zostały bardzo przez izraelską policję bardzo mocno zdławione i przy pomocy pał, armatek wodnych. Widziałem taki film, że jakiś fotoreporter, starszy pan się przewrócił i uderzył z całej siły głową o krawężnik. No izraelski fotoreporter, który tam robił zdjęcia i dostał armatką wodną, także tam się nikt nie patyczkuje z tymi protestującymi. Dzień dobry, pyta pan Jakub Młynarczyk. Czy zaplanowany jest jakiś odcinek o sytuacji na Węgrzech i zbliżających się wyborach? Tak, oczywiście z profesorem Góralczykiem, no ale musi się trochę uspokoić sytuacja na Bliskim Wschodzie. Andrzej, co ten Trump, jak rozumiem, mógłby, powinien zrobić, musiałby zrobić, żeby ktoś odważył się go zatrzymać? Na chwilę obecną jest bezkarny, a poziom absurdu dawno został przekroczony. No są tam jakieś, jedyna rzecz, no to jakiś wewnętrzny mechanizm amerykańskiej demokracji powinien zadziałać, no ale jak na razie Trump ma wsparcie kongresu, myślę, że ciężej będzie po wyborach połówkowych, które republikanie przegrają. O, proszę, jakie miłe słowa. I to chyba od pana prezydenta. To był najlepszy, najbardziej udany live, jaki kiedykolwiek nagrał. Pozdrawiam, Donald. Rozumiem, że Zychowicz nagrał. A Donald pozdrawia. Dziękuję, panie Agnieszce, za żart. Witam, panie Piotrze. Co z tą wojną na Ukrainie? Rozmowy trójstronne USA, Rosja, Ukraina. No, Zełenski coś mówił, że utknęły w martwym punkcie. Nawet wczoraj byłem na takim przyjęciu rodzinnym świątecznym i mówili wszyscy, a dlaczego tak mało mówisz o Ukrainie? No po pierwsze dlatego, że w Iranie więcej się dzieje przede wszystkim, no i to jest główna rzecz. Mam wrażenie, że konflikt na Ukrainie jest konfliktem przeciągniętym. Obie strony nie są w stanie narzucić woli swojej drugiej strony, ani Ukraina nie zrealizuje swoich celów wojennych, tych maksymalistycznych, czyli nie odbije Krymu, Donbasu i tam nie wiem, tego zaporożskiego korytarza wzdłuż Morza Azowskiego, no a z drugiej strony nie zapowiada się, żeby Rosja była w stanie wziąć pod okupację Kijów. W związku z tym w zasadzie po co oni do siebie strzelają, to ja nie mam bladego pojęcia. Myślę, że dawno to już powinni się dogadać, no ale nie mogą ze względu chociażby na to, że Amerykanie cisną Zełenskiego, żeby oddał Donbas, a wydaje mi się, że ta wojna powinna się skończyć na prostej zasadzie, no po prostu tam, gdzie stoją armie, to co Rosjanie wywalczyli metodami militarnymi, no co tu dużo mówisz, no musi zostać po ich stronie, a to co Ukraińcy obronili po ich stronie, no. Wiem, że to brzmi bardzo, bardzo, bardzo brutalnie i tak nie powinien działać świat. Moim marzeniem byłoby to, żeby zwołać konferencję pokojową i narzucić Rosji to, żeby oddała wszystko, tak? No ale trzeba stać na gruncie realizmu. No. W związku z tym realistyczne wydaje mi się takie rozwiązanie. Rosja się upiera, żeby oddać jej te tereny, które Ukraińcy obronili. No i tu jest problem. No. Ach, pasztet się zrobił z tego. Niepotrzebne te chłopaki po obu stronach frontu tam gniją w tych okopach i są masakrowani przez te drony. Smutne to wszystko. Panie Piotrze, a co sądzi pan o dwóch wielkich izraelskich Boeingach 777 ukrytych przed Iranem na lotnisku w Radomiu? Haha, nic nie o tym nie sądzę, bo się od pana o tym dowiaduję. Mieszkam obok lotniska, uważam, że to proszenie się o kłopot. No nie, no bez przesady, nic tam nie doleci do tego Radomia, ale ciekawa informacja. Wiedziałem, że na Cyprze się schowane są ich samoloty, wiedziałem, że są schowane na Grecji. A co do tego, że stoją pod Radomiem, no raz, że nie wiedziałem, a po drugie to jest pytanie, ile na tym zarobi lotnisko w Radomiu. Z tego co wiedziałem, to ostatnio chyba przeżywało jakieś kłopoty, więc jeżeli Izraelczycy dużo zapłacą, no to niech se tam stoją, niech parkują. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Czy Polska stała się państwem sezonowym? Nie, no wprost przeciwnie. Mam wrażenie, że stajemy się coraz mniej państwem sezonowym. No, jesteśmy coraz silniejsi, mamy coraz mocniejszą gospodarkę, coraz silniejsze siły zbrojne. Jeszcze gdyby nas Pan Bóg obdarzył lepszą klasą polityczną, to już byłoby fantastycznie. Czy widział Pan wypowiedź Melanie Trump Fox News? Dlaczego giną dzieci w atakach bombowych? Ona powiedziała, tak, widziałem. Ona powiedziała, że to wszystko jest dla przyszłości. No nic, no muszę powiedzieć, że wielkie rozczarowanie. Zawsze z tandemu Melania Trump, wolałem Melanię. Może ją zaskoczyło to pytanie, no ale bez wątpienia słabo z tego wybrnęła, nie? Ja bym na jej miejscu to inaczej rozegrał. Dzieci giną, żeby w przyszłości był Iran wolny od strasznego reżimu. No nie, ludzie. Uderzenie na wyspę Kark. Czy Trump już rozpoczął? Jeszcze nie rozpoczął, jest to jedna z opcji, no, ale jeżeli Amerykanie są tak bardzo drażliwi i tak bardzo wrażliwi na punkcie strat własnych, marnie to widzę. Czy Trumpinio to najgorszy prezydent ostatnich kilkudziesięciu lat? Pyta Staż Zdrojewski. Nie sądzę, żeby był najgorszy, bo jest najbardziej zwariowany. Najbardziej powiedziałbym postrzelony, to jest wdzięczny temat do komentarzy. Wojnę z Iranem wywołał kompletnie bez sensu. Na to rozwalić mu się nie da, chociaż oczywiście te rysy, te kliny, które wbija między Europę a Amerykę, bardzo mnie niepokoją, bo zależy mi na utrzymaniu dobrych relacji transatlantyckich jako podstawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, no ale znajmy proporcje. No. Myślę, że najgorszym prezydentem był jednak George Bush Jr. No. On poszedł na dwie wojny, które były dużo bardziej katastrofalne w skutkach niż wojna w Iranie, jak na razie. Chociaż Trump się dopiero rozkręca. Jeszcze zostały mu ile? 2,5 roku? 3 lata? Zobaczymy, czego jeszcze dokaże. Czy podobają się panu filmy z Lego? Andrzej, no doceniam to, że irańska propaganda dysponuje takimi narzędziami i to było, żeby być zaskakujące, bo wszyscy się spodziewali, że Amerykanie będą mieli jakąś taką, wiecie, chwytliwą, fajną kampanię internetową, PR-owską, coś jak Ukraińcy, którzy bardzo są dobrzy w te klocki, a tu się okazuje, że Irańczycy wszystkich zaskoczyli. Ten mroczny reżim ajatollahów no, potrafi świetnie robić te filmiki Lego, czy tam jakieś psztyczki wobec Trumpa na tych wszystkich stronach internetowych i na profilach twitterowych. Jest to jakieś zaskoczenie. No. Ta amerykańska propaganda wydaje mi się bardziej toporna, a irańska propaganda taka nieco lżejsza. Nie? Zaskoczony tym jestem. Wydawało mi się, że mają lepszych PR-owców, jak się okazuje, nie bardzo. No. Czy Ukraińcy ze wschodu dalej chcą być częścią Rosji, czy zmieniło się to od 2022 roku? Pyta pan Mirek. Nie wiem, nie jestem Ukraińcem ze wschodu. Wie pan, myślę, że to jest trudne pytanie. No, to są rejony pograniczne. To są rejony, w których mówi się po rosyjsku. To jest bardzo ważne oczywiście, bo po tamtej stronie Dniepru wschodniej mówi się po rosyjsku w domach. Ale myślę, że ci ludzie jednak dzielą się na dwie grupy. Na takich, którzy mówią po rosyjsku i chcieliby, żeby Donbas był rosyjski, ale myślę, że są też tacy i jest ich bardzo, bardzo dużo, którzy choć mówią w domach po rosyjsku, czują się ukraińskimi patriotami. Więc wytworzyła się taka kategoria rosyjskojęzycznego ukraińskiego patrioty. Więc myślę, że trzeba by tam zajrzeć każdemu człowiekowi do duszy i zapytać go. No i też dodajmy do tego, że zawsze są tacy ludzie, którzy są, wiecie, no raz tak, nie w zależności kto wygrywa, trzymają się zwycięską stroną. To jest charakterystyczne bardzo dla terenów pogranicza. My też to mieliśmy na, nie wiem, pograniczu polsko-ukraińskim czy na pograniczu polsko-niemieckim, prawda? To są trochę takie, no to, co jest dla nas takie super ostre, dla ludzi pogranicza często może być lekko rozmyte, nie? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć kompetentnie, nie ma na przykład żadnych procentowych danych, no przynajmniej nie ma żadnych sondaży teraz na tych okupowanych terytoriach. Staż. Czy uważa pan, że Izrael kiedykolwiek odbuduje swoją renomę po tym, jak przez ostatnie lata Yahu Natan niszczy światowe porządki, niszczy opinię Izraela? No, Izrael ma bardzo mocną kartę w swoim arsenale, to znaczy zawsze może powiedzieć, że ten, kto nie się mu sprzeciwia, jest antysemitą. Nikt nie lubi być oskarżany o antysemityzm, to jest bardzo mocna karta w rękach Izraela. No, dla mnie najważniejsze to jest, jak się potoczą amerykańsko-izraelskie stosunki. Czy Trump jako chłonie usiądzie i w ogóle amerykańska elita władzy nie dojdzie do takiego przekonania, że przelała się miarka. Gdybym był na miejscu Trumpa, to bym przeczytał bardzo uważnie książkę profesora Mesheimera i profesora Walta o lobby i zastanowił się, że po prostu zostali wystrychnięci na dudka. No. I dali się ograć małemu państwu, realizowali jego interes i Trump popełnił największy błąd w całym swoim życiu, czyli atak na Iran, właśnie realizując cudze interesy. Nie? I no, nie jest za późno oczywiście na wyciągnięcie z tego lekcji. Zobaczymy, to jest kluczowa sprawa dla Izraela. No to samo pytanie, Nekro, czy z nowym prezydentem w Stanach może dojść do sporego ochłodzenia stosunków USA i Izrael? No tak, może dojść i to na pewno z demokratą może dojść, chociaż też niekoniecznie, bo Biden lał krokodyle łzy nad bombardowaniami Strefy Gazy, ale i tak nie ośmielił się zatrzymać amerykańskich samolotów, które dostarczały bomby do Izraelczykom, a potem te bomby były na te dzieci zrzucane. No była to jedna wielka kompromitacja, więc demokraci są też pod tym względem, no nie, delikatnie mówiąc, nie są specjalnie odporni na lobbying państwa położonego tam, gdzie chce, jego przyjaciół. No ale być może to jeszcze będzie bardziej skomplikowane. Może następny prezydent republikański będzie wierny i dał maga i po prostu pogoni ten Izrael i będzie prowadził bardziej asertywną politykę. Realizował naprawdę amerykańskie interesy, nie angażował się w te wariackie wojny w imieniu niewłasnym. Zobaczymy, zobaczymy. A propos, już strasznie ciekawa była ta konferencja wczorajsza. Trump między innymi, jak mówił, że tam Japończycy mu się narazili i Koreańczycy, to powiedział tak: ja tam trzymam dziesiątki tysięcy żołnierzy, żeby chronić ich przed straszliwym reżimem Kima, ale w zasadzie z tym Kimem to ja się świetnie dogaduję. On mówił takie miłe o mnie rzeczy, na przykład to, że Biden jest upośledzony umysłowo. No po prostu jak to usłyszałem, to nie mogę mu wierzyć. Jakby to nie było, no Biden jest jego przeciwnikiem politycznym, ale jest jego poprzednikiem na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, a on się cieszy, że jakiś komunistyczny po prostu krwiożerczy satrapa mówi takie rzeczy o amerykańskim prezydencie. Trump ma takie poczucie, czego ja też bardzo nie lubię w polskich politykach, takiej strasznej partyjnej zaciętości, nie? Zawsze tego Obamy, zawsze tego Bidena, zawsze tych demokratów musi wsadzić do tej swojej historii, a jeszcze, żeby było śmieszniej, sam kiedyś też chyba wspierał partię demokratyczną, więc skąd mu się to wzięło, to nie wiem. Jakie możliwości eskalacji ma jeszcze Iran, jeśli Stany zaatakują mosty i elektrownie? No będzie bił po mostach i po elektrowniach w Iranie, w państwach Zatoki Perskiej. Już dzisiaj oni, widziałem, że jest taka informacja, że jeden z tych kluczowych mostów łączących tam, nie wiem, Abu Dhabi z Arabią Saudyjską, no tutaj nie odpowiadam za to, bo to mignęła mi ta wiadomość, został zamknięty, wyłączony z użytku. No bo już się ci szejkowie boją, że jak tam spadną te drony, te pociski, to się ludzie potopią. No więc już sama groźba pokazuje to, że można sparaliżować przeciwnika. Czy jakiś kraj pomaga militarnie Iranowi? No tak, mówiliśmy to, pytanie od pana Majzi. Rosjanie mu na pewno dostarczają targetingu satelitarnego, czyli tych namiarów na amerykańskie bazy. Teraz to izraelskie i ukraińskie portale o tym pisały bardzo mocno w trakcie świąt. No i dodatkowo, drodzy państwo, szmugluje przez Morze Kaspijskie części do dronów Rosja. No i plus podobno jest program barterowy, rakiety za ropę z kolei z Chin. No i Houthi, tylko ci Houthi powiedzieli, że dołączają do wojny, ale jakoś coś nie dołączyli. Panie Piotrze, jakiś czas temu pytałem pana o pomoc humanitarną w obszarach obszernych wojną. Obszarach objętych wojną. Pisze pani Weronika, sprawdziłam, starają się pomóc między innymi Lekarze Bez Granic i UNICEF. Warto wspomnieć. Wspominamy. Jeżeli można pomóc, to oczywiście. Michael Potułaski. Czy odbicie pilota mogło być misją poboczną? Jest wiele kontrowersji co do liczby personelu, sprzętu, odległości, jaką pokonał pilot na pieszo. No tak, widziałem, no bo na przykład informacje, że był nieprzytomny, krwawił, miał wstrząs mózgu, a potem, że przeszedł 12 kilometrów i wspiął się na wzgórze 2100 metrów. To wszystko brzmi tak, że może się nie trzymać kupy, no ale z drugiej strony w sytuacji stresowej ludzki organizm, jeszcze jeżeli człowiek jest doskonale przeszkolony, tak jak był ten pan pułkownik, no jest zdolny do takich rzeczy, które nam się, drodzy państwo, nie śniły. Nie? Ale nie wiem, no oczywiście z reguły, wie pan, taka operacja służb specjalnych, sił specjalnych zawsze jest okryta pewnym nimbem tajemniczości, prawda? No być może wszystkich szczegółów nie dowiemy się nigdy. Kiedyś ci panowie wszyscy napiszą wspomnienia, ale nawet w tych wspomnieniach to będzie ich subiektywny obraz. To teraz pozwolicie, że sobie pozwolę na taką dygresję. Jak wiecie, jestem z wykształcenia historykiem i zorientowałem się w trakcie badania rozmaitych źródeł archiwalnych i czytania wspomnień z epoki, że najlepszym określeniem, jakie kiedykolwiek powstało, są słowa Józefa Mackiewicza: kłamie jak naoczny świadek. To znaczy, jak jest dwóch świadków jakiegoś wydarzenia, jeżeli oglądają nas, nie wiem, policjanci z drogówki, którzy przyjeżdżają do interwencji, no to wiedzą doskonale, że zawsze będą dwie kompletnie przeciwstawne sobie wersje. Wspamiętniki, tego typu źródła, relacje, dokumenty nawet, wewnętrzne, zawsze są źródłami subiektywnymi. Ludzie są na ogół się wybielić, prawda? Dlatego na przykład zawsze śmieszyło mnie to, jak, nie wiem, były jakieś kontrowersje związane z jakimś podziemnym oddziałem podziemia niepodległościowego, powojennego czy wojennego, i ktoś tam w jakiejś dyskusji mi mówi, no ale przecież oni tego nie zrobili, oni nie popełnili tego strasznego czynu. Ja mówię, a skąd pan wie? No bo sam kapitan, który to jest o to oskarżany, napisał w swoich wspomnieniach, że tego nie zrobił. Ja mówię, no tak, to jest argument rozstrzygający, na pewno. No, to też takie nawołuje do tych, abstrahuje, nawiązuje do tych dyskusji między historykami realnymi a tą hagiografią, prawda, która tam wybiela te, tą całą naszą przeszłość. Dobra, mała dygresja, żeśmy tego Iranu już się nie zagotowali tutaj. Mamy cały czas 20 tysięcy prawie widzów, niesamowite. Live już trwa godzinę 20, także bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość. Kończmy już powoli, bo nie chcę też Was zadręczyć. Jutro o 12 znowu się spotkamy. Strzelanina w Stambule przy ambasadzie Izraela. Czy Mossad może prowokować takie akcje w Europie? Będą chcieli nas ściągnąć w takie akcje? Nie wiem. Nie wiem, co to za strzelanina. Nie widziałem żadnych newsów. To może się przed chwilą wydarzyło. Sprawdzę jutro, powiem więcej na live. Tak, kolejny pan zwraca mi uwagę. O 2 w nocy jest ultimatum. Bardzo Państwa przepraszam, nie o 14. Pokiczkało mi się. Panie Piotrze, czy wobec aktualnych wydarzeń można domniemywać, że atak Hamasu na Izrael był ustawką? No czyją ustawką? No bo jest 1000 rozmaitych wersji. No, Iran miał ich napuścić, żeby zablokować porozumienie Izrael-Arabia Saudyjska. Jest oczywiście ta spiskowa teoria, że to Mossad ich sam sprowokował. Nie, ja myślę, że po prostu rozwiązanie jest dużo prostsze. Ja wiem, że czasami jak się dzieją takie straszne rzeczy, i nie, my zawsze szukamy jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, ale bardzo często w historii jest tak, że to głupota ludzka, po prostu błędy, zlekceważenie przeciwnika odpowiadają za tego typu wpadki. Ale oczywiście zobaczymy. No. Czy pan Piotr ma jakieś kontakty aktualnie w Izraelu? No niewielkie. Jeśli tak, to jak odnoszą się do sytuacji? Nie, to jakoś nie jestem jakoś na łączach specjalnie z tymi moimi izraelskimi znajomymi. A myślę, że no cóż, pewnie są taka sama proporcja, no pewnie 80 za, 20% przeciw, no bo tak tutaj nawet jeden z widzów, myślę, że trafnie to tak ustawił. Ja na miejscu Iranu, pisze pan Ławka, dążyłbym do jak najszybszego zakupu broni nuklearnej. No skoro nie mogą jej zbudować, to szybki zakup. Ogłoszenie, że mamy, już nikt ich więcej nie zaczepi. No nie tak łatwo to kupić, niestety. Ale niestety mówię nie w kontekście Iranu. Atomowy Iran nie jest naszym marzeniem, ale tak sobie wyobraziłem, czytając pański wpis, a może my byśmy sobie kupili gdzieś na czarnym rynku 100 głowic od Pakistanu na przykład, a niestety tak to nie działa. Jak to jest, że w tej demokracji, czyli w Stanach, jak rozumiem, pisze pan Stryło, nikt nie przewidział skutków asymetrii w postaci blokady cieśniny Ormus? Ani wywiad, ani doradcy nie byli w stanie wpłynąć na decyzję Trumpa. No właśnie to jest najgorsze, że on się trochę urwał racjonalności własnym doradcom. Kiedyś podczas jednego live'a powiedziałem, że Trump miał kiedyś taki bezpiecznik, taki wentyl bezpieczeństwa, to znaczy tam byli ludzie określani w jego administracji jako dorośli. I zawsze jak on podejmował jakąś decyzję, to tak zwany dorosły człowiek musiał być w pokoju. Co to był ten dorosły człowiek? To był taki racjonalny, starej daty doradca, który zawsze hamował jego, jakoś się gotował, piekli, mówił spokojnie, odczekaj, weź 5 oddechów, to się jednak nie jest najlepszy pomysł. I podobno Trump wkurzali go ci ludzie i sukcesywnie się ich pozbył. I wywiad przecież mu odradzał ten cały atak. Doradcy mu odradzali, no ale on dostał telefon Bibiego, Bibi mu zrobił, nakręcił makaron na uszy, powiedział, że zostaniesz wielkim herosem, przejdziesz do historii. No i jest jak jest. Wyspa Hark jest atakowana teraz. No proszę. Jeżeli jest atakowana teraz, to na sam koniec tego live'a pozwolicie Państwo, że spojrzę na newsy. Tak. Jest. Axios podaje. Stany Zjednoczone rozpoczęły właśnie ataki na cele militarne w Kark Island. Zdradzili Amerykanie. 2. Atak pod ambasadą w Stambule, tak jak pisał jeden z... pod izraelskim konsulatem, tak jak pisał jeden z naszych internautów, 3 uzbrojonych mężczyzn zaatakowało posterunek policji na zewnątrz przed konsulatem Izraela w Stambule. Ci ludzie zostali zneutralizowani, 2 z nich nie żyje, 1 został ciężko ranny. 2 oficerów policji zostało rannych, Atak został przeprowadzony w stylu ISIS. Byli bez wątpienia wytrenowani ci ludzie. Broni maszynowej do siebie jacyś mężczyźni pod konsulatem. Nie wiem, kto jest z policji, kto jest napastnikiem. Ludzie wybiegają z taksówek i chowają się za samochodami, bo kule wszędzie latają. Odnotowano eksplozję na irańskiej wyspie Hark. To jest też wiadomość z ostatniej chwili. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle z tych newsów, a co do tych ataków na wyspę Hark, to spokojnie, to są ataki, z tego co widzę, na razie powietrzne. I jeżeli ja czytam, że są ataki na cele militarne w wyspie Hark, to o co chodzi? Bo Trump przecież już raz zaatakował tą wyspę Hark, dokonał 90 uderzeń na cele militarne, powiedział, że wszystko zniszczył. To co tam jest do zniszczenia? A, już wiem, no chyba to jest wytłumaczenie, że coś Irańczycy po tych atakach tam sprowadzili i znowu im to Amerykanie rozwalili. Czy to jest przygotowanie do inwazji na tą wyspę? Znak zapytania. Może jutro podczas live'u o 12 się wszystkiego dowiemy. Dobra, drodzy Państwo, tych pytań jest tak dużo. Im dłuższe live'y, tym lepiej, pisze pan Orbat. Wie pan, no ja muszę żyć. Mam jeszcze dzisiaj rozmowę z panem generałem Drewniakiem. Wie pan, życie też wymaga ode mnie jakieś zajęcia się takimi codziennymi sprawami. Gadamy już 1,5 godziny. To był taki super live, dłuższy niż zawsze, bo zebraliśmy wiadomości z 3 dni. Jutro będzie kolejny, więc nic nam nie ucieknie. O 12 podsumuję wszystko. Będzie więcej wiadomości o tym ataku na Hark, będzie więcej wiadomości o ataku terrorystycznym pod konsulatem Izraela w Stambule. No i wreszcie też o ultimatum. Tak jak mówiłem, przepraszam bardzo, pomyliłem się na początku, coś tu musiałem źle przeczytać, ultimatum upływa w nocy, a nie o 14, o 2 w nocy, sorry, z przepracowania. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za ten live, było bardzo, bardzo sympatycznie, dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, zostańcie naszymi patronami albo na Patronite, albo na YouTubie, możecie też tutaj nas wspierać cegiełkami, ale oczywiście nie jest obowiązkowe, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, róbcie ruch wokół kanału, bo dzięki temu kanał rośnie. Bardzo, bardzo dziękuję pani Wiolce, naszej niezmordowanej administratorce, która czuwa nad tym, żeby było apolitycznie na naszym czacie i żeby było kulturalnie, bo to jest najważniejsze. To jesteśmy strefą wolną od polityki i strefą wolną od chamstwa. Tak bym powiedział. Za dużo jest polityki i tego drugiego zjawiska w codzienności naszej w Polsce, szczególnie w internecie, więc niech historia realna będzie miejscem, w którym wszyscy od lewa do prawa, niezależnie od jakie mają poglądy, czuli się po prostu dobrze i mogło tutaj być takie miejsce swobodnej wymiany myśli i idei w sposób kulturalny. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj o godzinie 20:00 widzimy się po raz drugi, odcinek z panem generałem Tomaszem Drewniakiem.